Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Panie pośle, proszę dokończyć zdanie. Chcę być prezydentem Gdyni, bo...
Bo Gdynia potrzebuje nowego impulsu, nowego otwarcia. Gdynia, która jest miastem symbolem, która jest miastem, który no, dumą całej Polski w dwudziestoleciu międzywojennym i mogłaby być teraz. Mamy wrażenie, coraz więcej mieszkańców Gdyni ma wrażenie, że bardzo tak spoczęła, osiadła na laurach. Nie dzieje się nic strasznego, nie dzieje się nic bardzo złego, ale też bardzo mało dzieje się takiego bardzo dobrego, czegoś, czego moglibyśmy być dumni, żeby znów mieć poczucie, że Gdynia jest liderem. Jeden przykład. No, ten budżet to jest budżet roku wyborczego, ale jeżeli cofniemy się na przykład dwa lata wstecz, to Gdynia pod względem środków inwestycyjnych wydanych przez miasto była w trzeciej dziesiątce miast w Polsce, w trzeciej dziesiątce, podczas gdy jest 12 miastem co do wielkości, największym miastem niebędącym stolicą województwa, a uważam, że ma potencjał, żeby grać w pierwszej dziesiątce, a nie w trzeciej.
Czyli te inwestycje to ważna rzecz, ale może wróćmy do tego. Wczoraj w Gdyni podczas pana konwencji wyborczej przewodniczący Okręgu Pomorskiego Prawa i Sprawiedliwości poseł Janusz Śniadek mówił, że Gdynia, tak jak i cała Polska, zasługują na dobrą zmianę i pan ma być tą dobrą zmianą. Zatem na czym ta zmiana miałaby polegać?
Po pierwsze, to tak jak mówię, no, skorzystanie przede wszystkim z ogromnej szansy na inwestycje w Gdyni rządowe czy różnych instytucji państwowych, portu, kolei, dróg. No, nie będę tu wchodził w szczegóły, ale jeżeli to zsumować, jeżeli byśmy w pełni skorzystali z tego, na co jest szansa, to będzie 8-10 miliardów w kilka lat zainwestowane w Gdyni i okolicach, czyli tyle, ile z budżetu miasta by trzeba przez 50-60 lat mniej więcej zbierać, żeby było. To po pierwsze, skorzystanie z tej szansy, czyli ogromny impuls do rozwoju.
To jedna z piątki chorały, tak?
Tak jest, inwestycje. Ale oczywiście inwestycje nie są celem sam w sobie. To chodzi o to, żeby z tego powstawały miejsca pracy, biznes, którego wpływy z podatków do budżetu miasta i rozwiązywanie problemów Gdynian, mieszkańców, to jest drugie z piątki, moje hasło Gdynia to mieszkańcy, bo nadal wiele takich codziennych problemów mieszkańców Gdyni pozostaje nierozwiązanych. I to jeżeli patrzymy na politykę miasta, no to mamy wiele takich widowiskowych, powiedzmy wizerunkowych inwestycji,
jak
czy też
przykład?
Innych działań. Infobox, Muzeum Emigracji, kolejka na Kamienną Górę.
Ale tak, mieszkańcy, wydaje się, to lubią.
Fajna rzecz, bo to są fajne rzeczy, a no, mieszkaniec nie widzi obok, że ceną tego czegoś jest na przykład to, że on u siebie pod domem ma nadal drogę gruntową, że ma krzywy chodnik, że nie ma miejsca w żłobku i tak dalej, i tak dalej.
I na to zwracałby pan uwagę w dzielnicach, jakby się miało zmienić?
No bo władza powinna generalnie rozwiązywać problemy mieszkańców. Obecnie tego do pewnego stopnia nie czyni, w znacznej mierze nie czyni tak, jakby mogła. No i właśnie, no kolejka na Kamienną Górę, fajna rzecz, świetnie, można się przejechać, atrakcja, ale i te wszystkie inne, no z wyjątkiem lotniska, na które poszło 100 milionów i nawet go nie ma. Natomiast pytanie, jaki ważny problem mieszkańców Gdyni został w ten sposób rozwiązany? Jaka ważna potrzeba zaspokojona? No żadna, a te potrzeby nadal są i po prostu miasto i władze miasta powinny tym się zajmować.
Jakie
w pierwszej
te potrzeby?
Kolejności. No
konkretnie,
to już trochę tutaj
chodniki
wymieniłem. Chodniki, drogi, nadal są w Gdyni obszary, to oczywiście oddalone od centrum, oczywiście nie zawsze na co dzień ktoś, kto w Gdyni nie mieszka, będzie je widział, gdzie brakuje takiej no, elementarnej infrastruktury, no, która w takim mieście jak Gdynia powinna być zapewniona.
Jakie dzielnice?
Utwardzona droga, chodniki, oświetlenie, kanalizacja, no te wszystkie oddalone od centrum. Takie miejsca znajdą się i na Oburzu, i w Chylonii, no oczywiście tam, gdzie miasto się rozwija, Chwarzno, Wiczlino, ale i Karwiny. To po pierwsze. Po drugie, ta infrastruktura społeczna jest już w miarę lepiej z przedszkolami, choć nadal bardziej statystycznie, bo jakby liczba dzieci versus liczba miejsc się zgadza, tylko niestety czasem to miejsce jest na drugim końcu miasta, gdzie no, trzeba przyznać, niewielka to pociecha czy pomoc, jak ktoś mieszka na, powiedzmy, Dąbrowie, jedzie do pracy do Gdańska, a dziecko miałby zawieźć do przedszkola na Oburze. Ale żłobków to już brakuje dramatycznie, to mniej więcej trzy razy mniej niż jest potrzeba. Mieszkania w Gdyni od wielu, wielu lat w ogóle nie są oddawane nowe mieszkania komunalne i socjalne, co jest ustawowym obowiązkiem miasta i no, podstawową ludzką potrzebą, żeby mieć mieszkanie. Zadanie samorządu, z którego gdyński samorząd całkowicie abdykował i powiedział, że no, właściwie to go nie interesuje.
A ma pan pomysł, jak to zrobić?
Ależ oczywiście. No tak jak mówię, po pierwsze skorzystać z tej szansy na inwestycje, bo to da nowy impuls, również więcej środków w budżecie miasta. Po drugie, te środki inwestycyjne, no właśnie nie kierować na takie inwestycje piękne, ładne, dobrze się sprzedające, ładnie się nazywające, ale nie realizujące żadnej potrzeby, tylko na te podstawowe potrzeby w dzielnicach mieszkańców. Gdynia jest miastem stosunkowo bogatym, jak na polskie warunki oczywiście, a w standardzie życia mieszkańców Chylonii, Cisowej, Karwin, witamina oburza pogórza, nie do końca to widać. Te środki są i tylko po prostu trzeba przekierować priorytety ich wydawania.
Ale Gdynia to według rozmaitych sondaży miasto, w którym mieszka się najlepiej. Prezydent Wojciech Szczurek podczas ostatnich wyborów cieszył się wysokim, 79% poparciem. Wcześniej jeszcze wyższym. Mieszkańcy go cenią.
Tak, oczywiście. No, pan prezydent Szczurek jest wybitnym politykiem, wybitnym znawcą technologii politycznej. Wie, jak się zachować, jak ten cały system ustawić tak, żeby no, być bardzo silnym politykiem na scenie lokalnej. Ja bym powiedział, że można tutaj się wiele, jakby politolodzy powinni ten fenomen w ogóle opisywać i można się tu bardzo dużo nauczyć, jak to się robi.
Prezydenta Szczurka.
Tak,
też.
Oczywiście. No, to są pewne techniki takie, że na przykład no, pan prezydent założył swoją własną taką lokalną partię władzy, mówi, że to nie jest partia, że on jest bezpartyjny, no, a że ludzie partii nie lubią, no to buduje mu sympatię. No,
a teraz... jest partyjny pana zdaniem?
No, ma swoją, no jest szefem partii, tak? Ma swoje ugrupowanie. Ja akurat też miejskie. Jestem politologiem z wykształcenia i kiedyś nawet z literatury fachowej sobie wypisałem 20 parę definicji partii politycznych. Samorządność Wojciecha Szczurka pasuje do każdej z nich z tą jedną różnicą, że jeżeli ktoś jest na przykład radnym z Prawa i Sprawiedliwości, to Jarosławowi Kaczyńskiemu ani przez głowę nie przyjdzie mu tam kazać w sprawie jakiegoś chodnika czy drogi i tak głosować lub inaczej. Ci radni prowadzą swoją politykę, ja też byłem radnym 3 kadencje, nigdy nikt w PiSie mi nie kazał jakoś czy nie polecał tak czy inaczej głosować. Natomiast jeżeli partia jest lokalna, to jej szef i to taki no bardzo mocny, siedzi na sali i tym radnym każe głosować w każdej sprawie i na każdej sprawie mu
ale
zależy.
Ale w Sejmie Jarosław Kaczyński też podpowiada, powiedzmy.
Nie, no oczywiście, że tak. No, bo tak to tak wygląda ta praktyka w partiach politycznych, tak? I tak wygląda w partii politycznej lokalnej pod tytułem Samorządność Wojciecha Szczurka, z tą różnicą, że ponieważ jest ona mniejsza, więc ta kontrola jest znacznie bardziej, no taka żelazna, w żelaznym uścisku.
No teraz znacznie akurat bardziej prezydent ma poparcie Platformy Obywatelskiej, wcześniej miał PiSu.
PiSu to zdaje się miał może z 15 czy 16 lat temu, więc to bardzo, bardzo stara historia. 2 kadencje temu Prawo i Sprawiedliwość nie wystawiło kandydata na prezydenta i to był bardzo duży błąd, na którym się dużo nauczyliśmy. A teraz faktycznie pan prezydent Wojciech Szczurek otrzymał oficjalne poparcie Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej, tam z tej listy też KOT kandyduje. No to myślę stawia bardzo jasną sytuację i bardzo jasny wybór. Pan poseł Aziewicz z Platformy powiedział, że takie zjednoczenie jest konieczne, żeby zatrzymać Marcina Horałę, żeby nie dopuścić do tego, żeby Marcin Horała był prezydentem Gdyni. Bardzo mi to pochlebia, że siła złego na jednego i Wojciech Szczurek i Samorządność i Platforma i Nowoczesna i KOT, aż wszystkie muszą się zjednoczyć, żeby mnie powstrzymać, a mam nadzieję, że zrobimy z mieszkańcami Gdyni niespodziankę i to się nie uda.
Ale pan też ma spore poparcie. Na jaki wynik pan liczy?
Liczę na zwycięstwo, oczywiście.
Jaki rezultat? To będzie sukces.
Sukcesem, znaczy takim małym sukcesem będzie uzyskanie no, wyraźnie lepszego wyniku niż w poprzednich wyborach, bo to pokaże, że ci wszyscy, którzy mnie poprzednio popierali, dobrze oceniają ten swój wybór, a jeszcze wielu nowych udało się przekonać. To taki mini sukcesik, natomiast no, prawdziwym sukcesem jest zwycięstwo w wyborach, ale żeby do niego doprowadzić, to najpierw trzeba doprowadzić do drugiej tury. Te sondaże, które znam, nie jest ich dużo, pokazują, że jest to tak no, o włos na styku. Pan prezydent ma 50 parę % w tych sondażach. To trzeba zaznaczyć wyraźny spadek poparcia w stosunku do poprzednich wyborów. Także jest blisko, przepracujemy ten czas do wyborów. Mam nadzieję, że jeszcze uda się mieszkańców Gdyni przekonać kolejnych do mojej kandydatury. Będzie druga tura, w której wszystko jest możliwe.
A ilu radnych chciałby pan wprowadzić do Rady Miasta?
Chcielibyśmy oczywiście mieć większość, ponieważ to pozwala na przeprowadzanie konkretnych projektów ale uchwał realnie. I realizację programu. No jak najwięcej. My jesteśmy otwarci na współpracę w Radzie Miasta. Znów w przeciwieństwie do Samorządności Wojciecha Szczurka, która no chyba ja nie przypominam sobie, żeby jakikolwiek nasz projekt kiedykolwiek został przyjęty, czy poprawka do ustawy. Tak jak to się w Sejmie przy całym sporze politycznym zdarza. I przy całym tym antagonizmie tych strasznych ogólnopolskich partii zamordystycznych się zdarza, że nawet teraz, żeby poprawki opozycji czy projekty przechodziły. Oczywiście nie często, ale zdarza się. W Gdyni coś takiego jest niemożliwe. W Gdyni jest niemożliwe, żeby z opozycji wywodził się wiceprzewodniczący Rady Miasta czy przewodniczący komisji. Jak w tej kadencji Samorządność miała za mało radnych, żeby te wszystkie stanowiska obsadzić, to zlikwidowano 2 komisje.
Także, o czym to świadczy? O mocnej pozycji Wojciecha Szczurka?
Nie, no to świadczy o tym, że te wszystkie wady czy złe strony systemu partyjnego, naturalnego w demokracji, które są wskazywane, w takim systemie ukrytej partyjności w Gdyni występują w dwójnasób, ze zdwojoną siłą pod płaszczykiem tego, że ich nie ma. I dlatego mówię, a to, że jakby no, jest nadal dużo ludzi, którzy w to wierzy i tego nie dostrzega, to jest ta siła, ta sprawność technologii politycznej pana prezydenta, za którą jako taką techniczną sprawność podziwiam, chociaż jak każde narzędzie można ją wykorzystywać i do dobrego, i do złego.
Co zakładamy, że będzie druga tura wyborów w Gdyni?
Jest na to realna szansa. Ja zrobię wszystko, żeby tak było, żeby ten wybór był wreszcie realny, żeby też trochę zmusić pana prezydenta, żeby w kampanii no, popracował, żeby było tak, żeby widać, bo Gdynia na to zasługuje, żeby każdy kandydat na prezydenta z urzędującym prezydentem włącznie pokazał, że mu na tych wyborach zależy, a nie, że mu się coś należy, że może tak sobie spokojnym, dostojnym krokiem, nie pocąc się za bardzo dojść do kolejnej
faktem jest, że pana
kadencji.
Prezydenta mało widać w czasie tej kampanii. Ogłosił swój start i cisza.
Nie, no to jest taktyka pana prezydenta od zawsze stosowana, to znaczy on, pan prezydent chce pokazać, że właściwie wyboru nie ma, że to, że on jest prezydentem jest oczywistością, że tam są jakieś spory, kłótnie, czyli krótko mówiąc wolne wybory i dyskusja różnych programów, a on jest ponadto i się w to nie angażuje, ale mam nadzieję, że uda się tym razem, żeby tak nie było, bo to szkodzi demokracji. Ja myślę, że każdy kandydat właśnie w kampanii powinien bardzo pracować i pokazywać, że mu zależy na głosach, jednoznacznie deklarować też, co będzie w różnych sprawach robił, żeby później z tych obietnic można było w następnych wyborach rozliczyć. Liczę na taką konkurencję, liczę, że będzie sporo debat również i każdy będzie mógł sobie nie na podstawie takiego ogólnego wrażenia, kogo się lubi, kogo się nie lubi, tylko na bardzo konkretnych podstawach ten wybór podejmować.
A gdyby to pan zwyciężył 4 listopada, nie będzie panu żal tej wielkiej polityki Warszawy, Sejmu?
To ja zdaję się na tutaj wyrok wyborców i opatrzności. Każda rola ma swoje wady i zalety. Gdynia to moje miasto, jestem gdynianinem. Znacznie dłużej byłem samorządowcem w Gdyni niż jeszcze przez wiele lat, gdybym był posłem, to nie wyrównam tego stażu. Więc no, bardzo bym się ucieszył, no, byłoby to dla mnie ogromnym zaszczytem, że mogę pracować na rzecz mojego miasta, ale dopóki tak się nie stanie z woli wyborców, no to jestem posłem i tylko wyborcy z tej roli mogą mnie zwolnić i nikt inny mnie nie zwolni, także wszystko w rękach opatrzności i wyborców.
Robert Biedroń zatęsknił.
No tak, pan Robert Biedroń, no to wszystko wskazuje, że ta prezydentura Słupska w ogóle była dla niego tylko takim no, instrumentem, pewną trampoliną do przeczekania może jakiegoś bardziej chudych lat w polityce i wyskoczenia, wybicia się do polityki, z powrotem do polityki ogólnopolskiej. Ze szkodą pewnie dla mieszkańców Słupska, nawet na pewno z tego, co do mnie głosy dochodzą. I tyle. Moje poglądy są niemal idealną odwrotnością poglądów Roberta Biedronia, więc przyznam szczerze, że nie kibicuję szczególnie jego inicjatywy.
A proszę powiedzieć, co z Komisją do Spraw Wyłudzeń VAT? Jeśli jest pan jej przewodniczącym, jeśli zostanie prezydentem, musiałby pan zrezygnować z przewodniczenia. Nie lepiej dokończyć to, co się zaczyna?
To tak jak mówię, będzie decyzja wyborców, w jakiej roli wolą mnie widzieć. Ja nie zatrzymuję pracy komisji, nie robię sobie urlopu na czas kampanii wyborczej. Komisja pracuje pełną parą. Tego może mniej widać w telewizji, no bo ta widowiskowa część pracy komisji to są publiczne przesłuchania, one jeszcze przed nami, ale ta praca na dokumentach, ta praca mniej jawna, mniej taka publiczna cały czas się toczy. I
4 lipca zaczęliście, było już tak kilka posiedzeń. Tak. Co się w tej chwili dzieje, jak przebiegają prace?
Wystąpiliśmy z kolejnymi wnioskami dowodowymi, spływają dokumenty, te dokumenty analizujemy. Wysłaliśmy też pierwsze wezwania dla świadków. 18 września profesor Modzelewski, no i potem kolejni.
Kto?
Kolejni świadkowie, no były minister finansów Jan Wincent-Rostowski, byli ministrowie sprawiedliwości, którzy pełnili funkcję prokuratora generalnego, czyli Andrzej Czuma i pan profesor Świąkalski. No i później Andrzej Seremet, który był szefem prokuratury po już rozdzieleniu jej od Ministerstwa Sprawiedliwości. To te najbliższe miesiące. Następne posiedzenie zresztą komisji mamy już pojutrze i wtedy pewnie kolejne wnioski dowodowe i kolejnych świadków będziemy wzywać, a gdyby z woli, podkreślę, wyborców się tak zdarzyło, żebym tę rolę przekazał, no to przekażę wszystko przygotowane, dokumenty zebrane, przesłuchania przygotowane, tak żeby z marszu mój ewentualny następca mógł spokojnie tę pracę kontynuować. Zresztą wiceprzewodniczącym jest akurat poseł Kazimierz Smoliński z Pomorza, więc pewnie daleko by nie trafiło.
Ale to duże obciążenie dla wyborców. Prezydent czy przewodniczący Komisji VAT-owskiej?
Ja wyborców z Gdyni zachęcam, żeby poparli mnie w wyborach prezydenckich, ale tak jak mówię, no to już wszystko poza mną ta decyzja.
Podczas trwania obrad komisji toczyć się będą 3 kampanie wyborcze. Nie obawia się pan, że ta komisja przekształci się w taki teatr polityczny? Nikt nie poniesie odpowiedzialności. Trudno będzie oddzielić tę pracę merytoryczną od polityki.
No wręcz nie sposób, bo Sejmowa Komisja Śledcza ze swojej istoty jest ciałem politycznym i jej istotą pracy, bo nie jest prokuraturą, nie jest sądem, nie mylmy tych funkcji.
Moment trudny.
Rolą komisji jest właśnie przede wszystkim egzekwowanie odpowiedzialności politycznej. Moment trudny, ale pytanie, czy kiedykolwiek byłby łatwy. No, kiedy jest ten moment, kiedy, nie wiem, nie ma w Polsce polityki i wtedy można się nie zajmować tymi sprawami tak, no, bez tego rodzaju oskarżeń. Pewnie one zawsze by były. Ja żałuję, że komisja powstała tak późno, to już różne przyczyny się na to zdarzyły. Nie mamy za dużo czasu i teraz już nie można tego czasu tracić. Także choć na przykład mi osobiście pewnie bardziej by pasowało wziąć sobie teraz urlop od prac komisji i skupić się na prowadzeniu kampanii wyborczej, w której startuję, to nie ma takiej opcji i tu kampania wyborcza może być tylko w czasie wolnym, nie kolidującym z pracami komisji. Jeżeli świadkowie nie będą przedstawiali jakichś zwolnień lekarskich czy tam innych powodów, to pewnie do końca listopada tych 5 świadków przesłuchamy i później następnie.
A konwencje wyborcze minionego weekendu, Platforma Obywatelska i PSL, czymś pana zaskoczyły?
No i konwencja jeszcze wyborcza kandydata na prezydenta Gdyni, Marcina Horały.
Tak jest, tego zaczęliśmy.
Tak, natomiast nie, szczerze mówiąc, nie szczególnie.
A ta gdyńska była zaskoczeniem?
Ta gdyńska znakomicie się udała, więc może dla niektórych była zaskoczeniem, dla mnie, ponieważ widziałem do niej przygotowania, więc już pod pewnym momentem byłem spokojny, że się znakomicie uda. Bardzo dobra frekwencja, słowa przemiłe wsparcia i to również spoza Prawa i Sprawiedliwości. Trzeba podkreślić, że w Gdyni popieramy nie tylko Zjednoczona Prawica, ale i szerzej, bo i Wolni i Solidarni Kornela Morawieckiego i Partia Wolność Janusza Korwin-Mikke. Także tak jak powiedziałem w pewnym momencie, że tam Wojciech Szczurek, Platforma Nowoczesna to siła złego na jednego, no to nie na jednego, tak? Ja też nie jestem sam i mam tu ogromne wsparcie, za które dziękuję.
A PO i PSL jeszcze zaskakują pana?
Nie, znaczy może trochę mnie zaskakują brakiem zaskoczenia, że no jakby nie wyciągają, wydaje mi się, wniosków ze swoich porażek. Nadal ten główny przekaz to jest, że nie lubią PiSu, nienawidzimy PiSu. No z nienawiści do PiSu...
A dlaczego tak nienawidzą?
Zwłaszcza w wyborach samorządowych to ani jedno przedszkole, ani jedna droga się nie powstanie i nienawiści do PiSu nikt nie zamieszka i się nią nie wyżywi. Zwłaszcza wybory samorządowe to powinien być czas przedstawiania programów, konkretnych rozwiązań, a nie takiej politycznej walki. Czemu nienawidzą? No to pewnie ból za utraconą pozycją takiej no, elity III RP, tego, że wydawało się, że będzie się rządzić wiecznie, że wydawało się, że no, niektórym chyba, że są jakimś lepszym gatunkiem człowieka, a ta druga strona to są jakieś moherowe berety, czy dinozaury, które mają wymrzeć, czy watacha, którą tylko trzeba dorżnąć. No okazało się, że wyborcy zdecydowali inaczej i nadal chyba wiele osób nie przyjmuje tego do wiadomości.
Jarosław Kaczyński mówił we Wrocławiu, nie wojna, tylko współpraca, potrzebna jest współpraca.
Oczywiście i najważniejsza jest współpraca pomiędzy samorządem a rządem. Jest cały szereg, a rząd uruchamia coraz to nowe programy, no na przykład teraz dofinansowanie budżetów obywatelskich, dofinansowanie odtwarzania połączeń komunikacyjnych, z których samorządy będą mogły korzystać, jeżeli będą chciały. One są dla wszystkich. To nie jest tak, że one są dla samorządów z Prawa i Sprawiedliwości tylko. One są dla wszystkich, ale musi być wola z drugiej strony. Musi być chęć, żeby właśnie nie walczyć, nie toczyć politycznej walki z pozycji samorządu. W Trójmieście to na przykładach chociażby pana Pawła Adamowicza znakomicie można obserwować, tylko z korzyścią dla mieszkańców chwytać te okazje, korzystać z nich, odtwarzać połączenia autobusowe, remontować chodniki, tworzyć domy seniora.
A pan chce współpracować z Łodzią. Takie porozumienie zostało podpisane w sobotę z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Łodzi, że gdy obaj panowie wygracie, będzie mieszkańcom łatwiej, tak? Gdynianom w Łodzi...
I Łodzianom w Gdyni. To
dlaczego akurat Łódź?
No po pierwsze dlatego, że mam znakomity kontakt z kandydatem na prezydenta, z Waldkiem Budą, młodym, dynamicznym kandydatem na prezydenta Łodzi. Dlatego również, że Łódź i Gdynię bardzo wiele łączy historycznie, bo to dwa miasta, które powstały, można powiedzieć, z niczego, ale nie z niczego, tylko z ludzkiej pracy, determinacji, przedsiębiorczości. Łódź w XIX wieku, Gdynia w dwudziestoleciu międzywojennym. Łódź to bardzo duże, to trzecie co do wielkości polskie miasto, które może być trochę takie niedocenione i może traktowane gorzej niż na to zasługuje.
To jak mnóstwo, zyskają mieszkańcy?
Mnóstwo instytucji, tam na przykład kultury, mnóstwo uczelni, więc gdyby gdynianin wybrał się do Łodzi, to z kartą gdynianina będzie miał zniżki, będzie mógł tam korzystać łatwiej i odwrotnie z kolei możemy zaprosić mieszkańców Łodzi, których jest bardzo dużo, do Gdyni, od chociażby na jakiś krótki urlop czy w innym celu. Zachęcamy do tego z kolei dadząc im zniżki w miejskich instytucjach Gdyni. Myślę, że to z obopólną korzyścią dla obu miast i dla mieszkańców obu miast.
Panie pośle, jest pan młodym, aczkolwiek doświadczonym politykiem.
Tak, no zawsze tak, proszę nam zdradzić. Bardzo miło, kiedy ktoś nazywa mnie młodym, bo już tak powoli wymykam się tej kategorii.
A proszę nam zdradzić, jak był pan małym chłopcem, kim chciał pan być?
Prezydentem.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Do usłyszenia.
Gość dnia, Radia Gdańsk.